Dimensjoni kultury.
Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Zbyród-Wiśniewska. To audycja Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Dziś Państwa zabieram do Muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce-Zdroju. Muzeum, w którym znajduje się rzeźba, którą zachwycił się sam Pablo Picasso. Zapraszam.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
To audycja Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Dziś jesteśmy w Muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce-Zdroju. Muzeum, które mieści się w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny. Ten kościół jest zdesakralizowany, od wielu lat nie pełni funkcji kultowych. Małgorzata Wierzbicka, etnografka. Dzień dobry.
Witam, bardzo mi miło.
Zacznijmy może od tego obiektu bardzo wyjątkowego, którego historia sięga początków XVII wieku. Kościół, który nie pełni już swoich funkcji, z funkcji religijnych, sakralnych, ta funkcja teraz to po prostu funkcja kulturalna, czyli muzeum. Od jak dawna to muzeum funkcjonuje?
Muzeum funkcjonuje od 1936 roku, natomiast zbiory były już kolekcjonowane od 1928 roku, kiedy zawiązała się taka organizacja, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Oddział Rabczański. Wymyślono właśnie taką nową funkcję dla tego miejsca, ponieważ przestało ono być używane do celów kultowych już w 1906 roku i właściwie stało zupełnie zamknięte, popadało w ruinę. No była taka po prostu myśl, że trzeba tutaj znaleźć nową rolę dla tego miejsca, po to, żeby ono po prostu przetrwało. Kościół, tak jak mówiliśmy, od 1606 roku, czyli to jest naprawdę, no, można powiedzieć, najstarszy zabytek rabczański. Zawiązała się komisja muzealno-etnograficzna, złożona z rabczańskiej inteligencji, z nauczycieli, z również księża tutejszej parafii, brali udział właśnie w założeniu tutejszego muzeum. I oni po spenetrowaniu strychu tego kościoła okazało się, że jest tutaj mnóstwo muzealiów, można powiedzieć, czyli rzeczy, które nadają się na muzealia do pokazywania, związane ze sztuką sakralną. Poza tym prowadzono właśnie w terenie takie prace badawcze, też penetrując pozostałe świątynie tutaj w okolicy Rabki i zbierano w ten sposób pierwsze eksponaty. Także no, muzealnikami, można powiedzieć, nie byli ludzie, jak na tamte czasy, wykształceni pod względem etnograficznym, ale mieli oni bardzo takie duże wyczucie, jak kompleksowo, holistycznie myśleć o tym miejscu, prawda?
Czyli krótko mówiąc, ludzie z dużą wrażliwością, jeżeli chodzi o zachowanie tego lokalnego dziedzictwa. Jeżeli chodzi o ten kościół, 1606 rok, pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, kościół modrzewiowy, który sprawował swoje funkcje przez kilka wieków. Czemu tak naprawdę przestał funkcjonować? Czy to była kwestia wyłącznie kiepskiego stanu technicznego?
Na pewno też, ale przede wszystkim stał się za mały, bo parafia rozrastała się. Tutaj pod tą parafię należało wiele wsi dookoła Rabki, tych kościołów nie było wiele i rzeczywiście wybudowano nowy kościół w 1906 roku, no i tam przeniosło się całe życie, można powiedzieć, religijne. A tutaj, no rzeczywiście jest to kiepski stan, można to określić, bo ludzie jak zwiedzają zimą kościółek, to bardzo dobrze przekonują się o tym, jak tu jest, jeśli chodzi o po prostu zimno. Tak, także no generalnie tamta nowa świątynia. No ludzie chcieli też po prostu czegoś więcej, prawda, czegoś lepszego dla siebie.
To teraz chciałabym, żebyśmy powiedziały dwa słowa na temat patrona tego muzeum, Władysława Orkana, twórcy, no, znanego przede wszystkim z powieści W roztokach, ale właśnie twórca tutaj, no, można powiedzieć, bardzo bliski Rabce, pochodzący z Poręby Wielkiej.
Dokładnie. No Władysław Orhan to też jest przeciekawa historia, czemu on został w ogóle patronem, ponieważ my nie jesteśmy Muzeum Biograficzne. Muzeum Biograficzne mieści się w Porębie, w domu w Orkanówce, w domu Orkana. A generalnie tutaj właśnie ci działacze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wpadli na taki pomysł, że jeżeli regionalne, coś, co by nam się kojarzyło z regionalizmem, no to weźmy tego Piewce, prawda, Krainy Kęp i Wiecznej Nędzy, czyli właśnie niech będzie ten Orkan, prawda, tutaj patronem tego muzeum. Orkan jeszcze w tamtych latach żył, kiedy oni wybrali się w taką karkołomną podróż do niego, po to, żeby poprosić go o to, żeby został patronem. Karkołomną dlaczego? Dlatego, że po prostu dwa w jednym. Wyprawa do Orkana przez góry z plecakami, dodatkowo wyznaczanie szlaków. Czyli jakby można powiedzieć, że nie marnotrawili czasów tamtejsi działacze, czyli wyznaczyli szlak właśnie z Olszówki do Poręby, wytyczyli szlaki i odwiedzili w domu Orkana. Orkan przyjął ich bardzo zadowolony z tego faktu, zgodził się, w ogóle nie miał żadnych obiekcji co do tego, żeby zostać patronem. W tamtych latach był bardzo znany, wyszły jego listy ze wsi, więc był bardzo, bardzo cenionym pisarzem. I generalnie wyznaczył nawet mapę zasięgów górali zagórzańskich, czyli sami jakby nad tym pracowali razem, on się włączył jakby w te działanie.
Górale zagórzańscy, za górami, to już wiem między innymi z Zagórzańskiej Izby Regionalnej w Mszanie Dolnej, która bardzo niedawno temu została otworzona dla zwiedzających. Rozwijmy ten temat, górale zagórzańscy, jaki teren obejmowali?
Generalnie stolicą, mówi się, Zagórzan jest Mszana Dolna, ale wchodziły w zasięg oczywiście Kasina Wielka oraz Poręba Wielka, Olszówka i Kasinka Mała, czyli jakby wszystkie, Raba Niżna czasem jest też zaliczana, wszystkie wsie dookoła właśnie okalające Mszanę Dolną.
Czy górale zagórzańscy czują swoją odrębność?
Myślę, że zaczynają czuć, ponieważ przez szereg dziesięcioleci można powiedzieć, że ulegli tej modzie podhalanizację, czyli właśnie temu, że ciągle, no nie wiem, pażenice były coraz większe, prawie że sięgały do kolan, nosiło się tutaj białe cuchy, czy serdaki brązowe, takie typowo podhalańskie, więc ten strój tutaj ewoluował właśnie w stronę podhalańskości, że to był ten wyznacznik prawdziwego górala. Jednak po latach okazuje się, że zaczynają wracać, już zespoły od wielu lat wracają do zagórzańskiego stroju ludowego. Widać też taką tendencję wśród młodych, że chcą wyróżnić się poprzez właśnie ten strój tutejszy, tak? Czują związek z dziedzictwem i też chcą to kultywować.
Ile obiektów w sumie udało się Państwu tutaj zgromadzić w muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce?
Tak jest. Obiektów może nie mamy tak dużo, ale powiem Pani, że ja byłam w szoku, kiedy zaczęłam tutaj pracę, ponieważ my jako etnografowie uczymy się o wielu rzeczach, o rzeźbach, o eksponatach i kiedy przyszłam tutaj do pracy, to okazuje się, że wszystko, o czym ja się tam uczyłam, tutaj jest. Mamy 5000 eksponatów, w tym jedną z można powiedzieć, najbardziej cennych kolekcji sztuki ludowej w Polsce, dawnej sztuki ludowej, ponieważ była ona zbierana jeszcze przed całym ruchem kolekcjonerskim w latach 30. Udało się pozyskać naprawdę niesamowitą ilość eksponatów bardzo cennych. Mówi się, że wielkie muzea nam zazdroszczą tej kolekcji, mimo że jesteśmy takim malutkim muzeum, to rzeczywiście jest to bardzo cenna kolekcja.
Czy to prawda, że odnajdziemy tutaj w Waszych zbiorach figurkę Chrystusa Frasobliwego z Makowa Podhalańskiego, którą zachwycił się Pablo Picasso podczas swojej wizyty we Wrocławiu?
Dokładnie, dokładnie. Jesteśmy z tego bardzo
dumni.
Tak, zapraszam. Jesteśmy z tego bardzo dumni, ponieważ rzeczywiście jest to taki obiekt, który przyciąga nam tłumy, jest niesamowity w swojej formie. Jest to rzeźba anonimowego twórcy, tak jak większość rzeźb XIX-wiecznych. Jest niepozornej wielkości, ponieważ ma jakieś niecałe tutaj 20, powiedzmy 5 centymetrów. ale generalnie ma taką właśnie kubizującą formę. I rzeczywiście no, cytowany jest Pablo Picasso właśnie w materiałach źródłowych, że, który powiedzieć miał, zobaczywszy tą figurę, że gdyby wybuchła kolejna wojna światowa i z powierzchni ziemi zniknęłyby wszystkie rzeźby stworzone przez człowieka, dzieła z wyjątkiem Chrystusa Frasobliwego, to ta jedna rzeźba mogłaby śmiało zaświadczyć o genialności ludzkiej rasy.
No, to wspaniale, rzeczywiście jest to... Jest to niesamowita historia.
To też nie jest taki ewenement, ponieważ nasze rzeźby w 1947 były wypożyczane do Paryża, także były w Paryżu na wystawie, podróżowały po wielu krajach. Zresztą jeżeli weźmie się do ręki album z dawną sztuką ludową, to co druga strona to jest rabka, prawda? Także jest się czym chwalić.
Te zbiory można podzielić na kilka kategorii. To jest garncarstwo. Wiemy, że w Rabce funkcjonował prężnie ośrodek garncarski. Inna kategoria to pasterstwo i rzemiosło. No, jesteśmy w końcu w górach u podnóża Gorców. Strój regionalny i rzeźba. O rzeźbie już tutaj przed momentem nieco wspomniałyśmy, a także pozostałości po kościele. Może jeszcze wrócimy w takim razie do garncarstwa. Jak to się stało, że właśnie tutaj w Rabce ten ośrodek był tak prężny?
Generalnie stało się to właściwie z przyczyn środowiskowych, czyli po prostu tutaj jest glina. Są duże pokłady gliny leżące u brzegów Raby, które właśnie wykorzystywali garncarze i z Rabki, i ze Skomielnej. To jest taki duży ośrodek. Mówiło się, że w XIX wieku miało tutaj być czynnych nawet 35, nawet mówi się do 50 warsztatów garncarskich, ponieważ był popyt też na garnki gliniane, gdyż to były jedyne naczynia, w jakich można było gotować, prawda, w tamtych czasach. I generalnie już dalej na Podhale jest tylko skała, tam już nie ma gliny, więc nasz ośrodek garncarski właściwie zaopatrywał całe południe tutaj Podhala. Garnki takie typowe do gotowania to są garnki takie około dwulitrowe z wąskim dnem, które stawiano bezpośrednio, gotowało się w nich na rozpalonym ogniu, czyli bezpośrednio wstawiano w rozżarzone drewno takie garnki i w nich gotowano. Takie specyficzne właśnie tutaj jest garnek, który pokazujemy często, że on pokazuje w jaki sposób utrwalił się w tym naczyniu również sam garncarz. Oprócz tej formy, to zdobienie jest wykonane palcami, czyli odbił tutaj swoje dłonie na tym naczyniu. No i generalnie wykorzystywali garncarze również ten popyt na duże naczynia do przewozu mleka z hal, ponieważ niektórzy gospodarze nie życzyli sobie, żeby im przerabiać jakby oscypki, nie wyrabiać serów, tylko po prostu w dużych takich glinianych dzbanach zwożono mleko. One były w wielkości 7-8 litrów i właśnie były potrzebne tutaj w gospodarstwach pasterskich. Charakterystyczne też bardzo kropielnice z naszego ośrodka, takie bardzo zdobione, architektoniczne, rozbudowane formy, banie gliniane, czyli takie właściwie szczyty na dachach gontowych, które stawiano dla ochrony przed piorunami, często właśnie z takimi inskrypcjami na krzyżykach, gdzie jest wypisane Krzyżu Święty, ochroń nas.
Regiony kultury.
Regiony kultury. Dziś Państwa zapraszam do Muzeum Władysława Orkana w Rabce Zdroju, kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. To tutaj właśnie Państwo mogą obejrzeć obiekty związane z kulturą materialną i duchową górali zagorzańskich. To sala poświęcona rzemiosłu. Czym się zajmowali górale zagorzańscy?
No oczywiście rolnictwem, ale przede wszystkim też pasterstwem. Gospodarka pasterska była tutaj bardzo rozpowszechniona z tego względu, że to są bardzo dobre hale, idealne właściwie do wypasu owiec i przez bardzo długi czas rzeczywiście mnóstwo tutaj górali zajmowało się bacowaniem. Bacówki, tak jak też tu widzimy na obrazkach uwiecznione ręką Stanisława Dunin-Borkowskiego, pierwszego założyciela muzeum, który wędrował po halach i uwieczniał to właśnie, również fotografował. Mamy bardzo dużą kolekcję redykołek, czyli takich zwanych form na oscypki, form w kształtach zwierzęcych. I koguty, i jelenie, gołębie, takie formy też występowały, serca, rybki, naprawdę bardzo różne, no i te klasyczne oscypki właśnie w takich obejmach, które wykonywano. No i część właśnie związaną z rzemiosłami różnego rodzaju reprezentuje u nas tutaj taki warsztacik szewski pana Stefana Pitka, który był ostatnim tutaj z takich mistrzów rabczańskich szewstwa i cholewkarstwa.
I zdjęcie słynnej fotografki Zofii Rydę.
Tak, ponieważ ona właśnie często do nas przyjeżdżała, do Rabki, fotografowała tutejszych ludzi, tutejszy krajobraz. I właśnie takie zdjęcie znaleźliśmy w 2016 roku, gdzieś nam mignęło w jakiejś gazecie, z podpisem szewc rabczański. I mówimy, no niemożliwe, no to musimy dotrzeć do tego, co to za szewc. Okazało się, że to pan Stefan Pitek, że jeszcze żyjący, który nas ugościł. Pracownia wyglądała dokładnie tak, jak właśnie na tym zdjęciu. Także nic się nie zmieniło, chociaż zdjęcie było z 1984 roku. Pan nadal jeszcze kleił, różne naprawki takie przeprowadzał obuwia. No i zdecydował się właśnie, że po jego śmierci przekaże nam część tego warsztatu do naszego muzeum. Prezentujemy ten fragmencik zbiorów. A tutaj mamy jeszcze zabawkę ludową, bo mamy kolekcję dość dużą zabawki ludowej. Kolekcja zabawki ludowej była tworzona w latach 70., kiedy był taki pomysł, żeby to muzeum było pierwszym w Polsce muzeum zabawki dziecięcej. Jarmarcznej w tym oraz wyrabianej własnoręcznie na własne potrzeby. Wtedy zakupiono naprawdę dość sporą kolekcję. My ją prezentowaliśmy też na wystawie w 2013 roku. Powstał wtedy też taki fajny spot, można go obejrzeć w internecie na naszym kanale. Prezentujemy, co się dzieje po zamknięciu muzeum nocą w technice animacji poklatkowej, w jaki sposób chcieliśmy się po prostu tymi zabawkami pobawić, że tak powiem, i pokazać, w jaki sposób one się poruszają, bo to są zabawki ruchome, często właśnie takie ciekawe, zazwyczaj związane z pracami w gospodarstwie, z ludźmi, ze zwierzątkami, także...
Przejdźmy jeszcze teraz...
Zęby?
Zęby.
O, popatrzyła pani na mnie. Tak, no, zęby. To jest właściwie taka ciekawa historia, która się wydarzała w różnych kościołach, nie tylko w naszym, ale w naszym.
Tu chodzi o odbijane zęby przez pokutników?
O wkładane w ściany, że zęby, które się straciło w boju, bądź po prostu się je straciło, pewnego dnia przestały być częścią uzębienia, trzeba było przynieść do świątyni, wsadzić je w ściany kościoła i pomodląc się przy tym do świętej Apolonii bądź świętej Agaty, które są patronkami zdrowego uzębienia. Mówi się, że ten zwyczaj właściwie miał zapobiegać temu, że ktoś będzie mógł tą część ciała naszą wykorzystać do na przykład rzucenia uroku, choroby. Także po prostu wszyscy ludzie tak robili. Generalnie był to powszechny zwyczaj. I tutaj akurat jest ściana zewnętrzna. Kiedyś w tym miejscu zaczynał się kościół i przynoszono właśnie, no właściwie do dzisiaj przynoszą nam dzieci też mleczaki, że tak powiem. U nas się nie wierzy we wróżkę, zębuszkę, tylko rzeczywiście przynosi się mleczaki i wkłada je w ściany. I tutaj powiedzenie wbijać zęby w ścianę ma już w ogóle inne znaczenie.
Można podejść bliżej?
Można, oczywiście. No, generalnie mówiło się też, że jest takie wytłumaczenie tego zwyczaju, że po sądzie ostatecznym, kiedy nic na świecie nie będzie już istniało, kościoły są wieczne, kościoły będą istniały, więc będzie można wtedy przyjść, uzupełnić uzębienie, no i trafić do nieba bądź piekła, gdzie nas wyślą.
Zanim się z Państwem pożegnamy, to jeszcze kilka słów o samej świątyni, która teraz jest już elementem muzealnym. Co tutaj zobaczymy?
Dokładnie, jest elementem muzealnym, ale jak my mówimy, to jest właściwie kompletna wystawa. Jest to wnętrze kościoła, które właściwie ulegało wielu zmianom poprzez szereg tych lat, kiedy ten kościół tutaj stoi. Pierwszą taką wielką zmianą było wstawienie wielkich organów barokowych, które tutaj widzimy. 417 piszczałek drewnianych i metalowych, które właściwie są sprawne do dzisiaj grają. Ta pierwsza przebudowa, żeby można było wstawić te organy, trzeba było zupełnie zmienić sufit, bo sufit był tutaj płaski. I teraz jest taki sufit kolebkowy, polichromia w całości wykonana przez księdza Andrzeja Antałkiewicza, który był tutaj proboszczem tej parafii. Jest taką właściwie opowieścią o zastępach aniołów, zastępach świętych, o niebowzięciu Matki Boskiej, zaśnięciu Marii Magdaleny. Ołtarze już są późniejsze, dlatego że parafia bogaciła się i ufundowano w XIX wieku właśnie nowe. Tamte poprzednie, barokowe, zostały wywiezione do kościoła świętego Sebastiana w Olszówce, gdzie niestety tam spłonęły w 1995 roku razem z kościołem. Natomiast myślę, takim najcenniejszym zabytkiem w tym miejscu jest w ołtarzu bocznym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który najprawdopodobniej został uratowany jeszcze z poprzedniego kościoła. Pochodził z tryptyku z ołtarza, właśnie z poprzedniego kościoła, który najprawdopodobniej miała zabrać powódź bądź spłonął. Źródła nie są jednoznaczne co do tego. I on jest najprawdopodobniej XVI-wieczny.
I tak kończymy naszą podróż do Muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce Zdroju. No, muzeum wyjątkowe, bo łączące górali zagórzańskich z Pablem Picassem. Jak się okazuje, można tutaj także posłuchać i zobaczyć ciekawostkę z zębami w ścianie. Małgorzata Wierzbicka, bardzo dziękuję za oprowadzenie nas po tym miejscu.
Odwiedzajcie nas.
Magdalena Zbrud-Wiśniewska, mówię do usłyszenia.